A przy naszym telefonie jest pan Attila Szalaj, dziennikarz z Węgier. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się panu, kłaniam się państwu.
Podobno straszne kolejki były wczoraj do punktów wyborczych.
O, państwo pozwolą, że przede wszystkim westchnę. Soli Deo Gloria, zwyciężyliśmy. Ale to była naprawdę długa noc. Napięcie było ogromne, nieraz do granic absurdu, ponieważ pierwsze wstępne wyniki podano 2,5 godziny po zamknięciu urn z powodu kolejek do paru lokali wyborczych. To powstało dlatego, że bardzo dużo ludzi pracuje, mieszka, studiuje w innym mieście, w innej miejscowości niż jest zameldowany. No więc jest taka możliwość, żeby głosować gdzie indziej, ale na tą listę i na tych kandydatów, którzy są właściwi co do miejsca zamieszkania. No i parę dziesiątek tysięcy ludzi w całym kraju głosowało gdzie indziej, nie tam, gdzie mieszka. Więc nie spodziewano się takiego wielkiego tłumu i niektóre lokale wyborcze nie były przygotowane do przyjęcia do urn takiej liczby osób. No i dlatego prawie po trzy godziny po oficjalnej godzinie zamknięcia urn pozwolono podawać pierwsze wstępne wyniki. Za to te wstępne wyniki już były dosyć pewne, podczas gdy czekaliśmy na zielone światło, to w większości lokali wyborczych już do 50% potrafili obliczyć głosy. Więc od razu było wiadomo, że Fidesz prowadzi. No i w ciągu następnej godziny, półtora, to już wiadomo było, że Fidesz może kontynuować rządzenie.
Czy są jakieś dane dotyczące rozkładu głosów? Czy wiemy na przykład, że na Fidesz głosowały osoby, które wcześniej nie głosowały, z jakich ośrodków, kogo udało się przekonać Orbanowi i Fideszowi właśnie?
Na to jeszcze trzeba poczekać. No przecież będą liczyć właściwi ludzie, właściwe organizacje przez parę następnych dni jeszcze, ponieważ głosy nadchodzące z zagranicy, w tym od Węgrów zamieszkałych poza granicami kraju, w Rumunii, no dookoła Węgier, to jeszcze potrwa. Niemniej było wielkie niewiadome, że około 800 tysięcy ludzi jest niepewnych. I cała opozycja i stojąca za opozycją za granicą liczyła na to, że uda się przekonać tę masę niepewnych ludzi, żeby głosowali na opozycję, czyli przeciwko Fideszowi. I to było naprawdę nieobliczalne, było wielkie niewiadome. No i dzięki Bogu okazało się, że to są ludzie, którzy zazwyczaj nie dają się zmobilizować. Natomiast teraz wyniki pokazują, że ta rzesza, przepraszam, jestem przeziębiony, ta rzesza głosowała na Fidesz.
Oczywiście nie wiemy i pewnie będziemy się dowiadywać w najbliższych tygodniach, jakie argumenty sprawiły, że ludzie ci poszli głosować na Fidesz. Jak wyglądała kampania wyborcza? Bo o tym niewiele mówiliśmy w Polsce.
Proszę pana, brutalna była. Bardzo brutalna. Z tym muszę zaznaczyć, że Fidesz wstrzymywał się co do tej brutalności. Natomiast opozycja wspierana przez lewicowych, liberalnych ośrodków i finansistów podobnych do Sorosa miała ogromne pieniądze na to, żeby no naprawdę prowadzić brutalną i w stylu, no nie wiem, poniżej jakiegokolwiek poziomu kampanię. I okazuje się, że ten styl się nie sprawdza.
Czy tematem kampanii byli imigranci, uchodźcy tak zwani, których...
No głównym tematem, proszę pana, była kwestia migracji. Migracji jako taka, a przeważnie jeśli chodzi o obowiązkowe kwoty, to o kwestię obowiązkowej kwoty do przyjęcia migrantów w krajach Unii Europejskiej. No to co do tej kwestii, to jesteśmy absolutnie zgodni w ramach współpracy wyszehradzkiej, a przede wszystkim z Polską. I no to było głównym tematem, żeby zachować narodową tożsamość, żeby bez naszej zgody nie pozwalać na osiedlenie się u nas byle jakich ludzi, którzy z niewiadomymi zamiarami przyjeżdżają i w ogóle nielegalnie przekraczają granice. I to było głównym tematem i to się sprawdziło, że Węgrzy głosowali na to, żeby Węgry pozostały krajem węgierskim, krajem Węgrów.
To jest jeden temat, czy coś takiego z polityki wewnętrznej, o czym my w Polsce nie wiemy, nie zwracamy uwagi, a warto by powiedzieć osobom, które interesują się Węgrami.
Proszę pana, więc tematem numer jeden to była migracja i zachowania tożsamości kulturowej i narodowej Węgier.
Tematy gospodarcze nie istniały, tematy polityki społecznej nie istniały, nie wiem, rolnictwo, to wszystko nie było, to było w tyle kampanii wyborczej. Głównym tematem byli właśnie
proszę pana, oczywiście bardzo dużo było kwestii na ten temat, że no Fidesz dlaczego nie przedstawia szczegółowego programu, co jest nieprawdą, bo Fidesz w bardzo prosty sposób zaznaczył, że program jest taki sam, jaki był w 2010, 2014 i teraz. Więc wszystkim jest to bardzo
doskonale. To jest właśnie rzecz, o którą chciałem pana zapytać, jakby kolejne pytanie. Czy zna pan ludzi, którzy na początku, którzy byli przeciwko polityce Orbana, których to, co proponował Orban i co było tylko w wersji słownej jeszcze 8 lat temu, odrzucało, a teraz są jakby przekonani, że to jest dobry kurs. Czy są takie osoby na Węgrzech, czy są wśród nich, nie wiem, dziennikarze, czy są publicyści, czy są ludzie, którzy jakby zmienili front, ale nie z powodów komercyjnych, ale dlatego, że rzeczywiście nastąpiło w ich głowie przewartościowanie.
Proszę pana, w związku z tym, że przebywam nie tylko w tak zwanym środowisku swoich, rozmawiam z różnymi ludźmi, chociażby ze względu na to, że częściowo żyję, mieszkam w Budapeszcie, w wielkim mieście, a częściowo na wsi. A podsłuchując rozmowy przeróżnych ludzi, ale przede wszystkim tych ludzi, którzy świadomie podchodzą do głoszonych przez partii politycznych programów, to wynika z tych rozmów, że na przykład przedsiębiorcy mówi Beton, że głosowali teraz więcej przedsiębiorców głosowało, czyli ludzi, którzy pracują w gospodarce. Więcej takich ludzi głosowało na Fidesz, ponieważ poprawa klasy średniej jest odczuwalna. I słyszałem od tych ludzi bardzo często, że no, nie lubię Fideszu, ale będę głosował na nich, bo lepiej żyję i lepiej mi się kręci biznes. No więc to jest najlepszy chyba argument, bo i jeszcze jedna sprawa, że coraz więcej ludzi jest przekonanych o tym, że i szkolnictwo idzie w dobrym kierunku jest poprawa w dziedzinie służby zdrowia w stosunku do powiedzmy 2010 roku, a mimo, że opozycja jest cały czas niezadowolona, że nie wiem, uciekają od nas lekarze, pielęgniarki, bo wciąż nie mamy odpowiedniej pensji dla nich, ale jeśli bierzemy statystykę do ręki i patrzymy, co się działo od 2010 roku, czyli od kiedy Fidesz rządzi, do dnia dzisiejszego, to wszędzie widzimy poprawę. Jeśli chodzi o pedagogów, to przynajmniej 60-70% więcej zarabiają obecnie niż zarabiali wtedy, a przecież inflacji nie ma tutaj od 6 lat praktycznie, czyli to też jest odczuwalne. I początkujący lekarz, powiedzmy w 2010 roku, powiem tylko liczbowo, że zarabiał 150 tysięcy miesięcznie, to teraz zarabia 2 razy więcej. No więc i tak dalej, i tak dalej.
A ile to jest w złotówkach?
No, 70, trzeba liczyć 70 złotych za forinta.
Forintów za złoty.
Tak, 70 forintów za złoty. Tak. No i to no, ludzie patrzą na
portfel.
To od razu
mówimy, 300 tysięcy forintów to 4200 w złotówkach.
Mhm. Tak. Mhm.
Czyli generalnie Węgrom się poprawia, wszyscy są zadowoleni, Fidesz wygrał, mamy 4 lata.
No nie mówię, że wszyscy, proszę pana, wszyscy nie są zadowoleni tak do końca, no ale wyniki
demokracja pokazuje, że większość konstytucyjna Węgrów jest za utrzymaniem obecnego kursu, a my się będziemy przyglądać. Myślę, że kolejna rozmowa już jak się troszkę uspokoi, to może za tydzień porozmawiamy o planach na najbliższą kadencję, jak to będzie wyglądało i co my tutaj wspólnie będziemy robić, bo też warto wspomnieć, że wątek polski był również w przemówieniu pana premiera Orbana po wygranych wyborach.
Nie tylko wtedy, proszę pana. 2 dni przed wyborami niedzielnymi, czyli w piątek, odsłonięliśmy, byłem tam obecny, nawet prowadziłem cały program. Odsłoniliśmy pomnik dla ofiar Smoleńska. Na tym wydarzeniu był obecny pan Jarosław Kaczyński oraz pan Morawiecki. I wtedy Orban już wtedy powiedział, czyli oświadczył, że gdzieś droga Polaków i Węgrów, ich walka i ich cele są wspólne, zbudować, wzmacniać i chronić nasze ojczyzny i domy i w tym Europę Środkową, ale w takiej formie, jakiej ją kochamy, narodową i chrześcijańską. I w końcu rzeczywiście wczoraj wieczorem w pierwszym przemówieniu po już odczuwalnym zwycięstwie podziękował naszym polskim przyjaciołom, prezesowi Kaczyńskiemu imiennie i premierowi Morawieckiemu też imiennie, którzy przyjechali do nas i wspierali nas i wyraził nadzieję, że ta współpraca polsko-węgierska będzie kontynuowana i będziemy mogli przyciągać do tych naszych idei jeszcze inne państwa, inne narody.
I tym optymistycznym stwierdzeniem kończymy rozmowę z panem Attilą Szalai, węgierskim dziennikarzem. Raz jeszcze gratulujemy i pozdrawiamy Budapeszt.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiam całą Polskę.
Trzecia godzina, poranka w Radiu. Trzecia godzina, poranka.
Reklama. Ósma rocznica katastrofy smoleńskiej. Warszawa. Godzina ósma. Msza święta w kościele seminaryjnym. 8:41. Apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. 15:30. Plac Piłsudskiego. Odsłonięcie pomnika ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku. Przemówienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. 19:00. Msza święta w Bazylice Archikatedralnej. Po niej Marsz Pamięci. Przez cały dzień na Placu Piłsudskiego wyświetlane będą filmy. Występować będą artyści. 10 kwietnia. Warszawa. Bądźmy razem.
I po reklamie.
9:03, poranek wnet, trzecia godzina. Rozpoczynamy naszą poranną rozmowę w trzeciej godzinie poranka wnet od spotkania z panem Piotrem Lisieckim. Pan Piotr Lisiecki jest prezesem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, czyli najliczniejszej organizacji branżowej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Ten rynek drobiowy, produkcji drobiu, to polska specjalność eksportowa. Wyrosła w ciągu ostatnich 20 lat, a ja wcześniej nie słyszałem o krajowym programie wspierania producentów drobiu, o funduszu rozwoju drobiarstwa. Nic takiego nie było.
Właśnie dlatego żywiołowo się rozwijamy. Po prostu nikt nam nie przeszkadza, robimy swoje. Jesteśmy w tym coraz lepsi. Co powoduje, że mamy coraz liczniejszych wrogów i mam nadzieję, że dzisiaj o tym będziemy mieli okazję porozmawiać.
No właśnie, bo jest cały szereg przeciwników, którzy chcieliby polską produkcję w ogóle wszystkiego wyłączyć i na liście znaleźliście się państwo również.
Tak, weszliśmy na linię ognia i jesteśmy na celowniku nowej zielonej Bolszewii, która, co przykre, dzisiaj w polskim Sejmie będzie obradować na temat, jak obniżyć czy zmniejszyć polską produkcję żywności.
I jakie argumenty? Co przeszkadza? Dlaczego producenci drobiu i pasz przeszkadzają?
No, może gdybyśmy przez chwilę się zastanowili, kto by skorzystał na takim zakazie produkcji wielkotowarowej, to wtedy mielibyśmy odpowiedź w części na postawione pytanie.
My tu możemy, wie pan, otwarcie, po nazwiskach.
Doskonale tak. I to tak Radio idziemy. Wnet to moje ulubione radio. Miałem nawet kiedyś taki wasz paszport, więc w czasach, kiedy byliście tylko dostępni w internecie, czyli prawie w podziemiu, znając konwencję, pozwalam sobie na trochę luźniejszą taką rozmowę. Na początku lat 2000 staraniem posłanki Katarzyny Piekarskiej, najpierw Unia Wolności, potem SLD, zakazano w Polsce tuczu gęsi na tak zwane wątróbki stłuszczone. No i ten heroiczny ruch polskiego parlamentu spowodował jedynie to, że naszą produkcję przejęli nasi przyjaciele Węgrzy i Francuzi. Natomiast oczywiście świat nie przestał jeść strasburskich pasztecików, no i prawdopodobnie będzie tak samo w tej chwili. Gdybyśmy zakazali produkcji wielkotowarowej w Polsce, to oczywiście ona nie zostanie zaprzestana, tylko zostanie przeniesiona gdzie indziej.
Czy chodzi o zakaz wielkotowarowej produkcji drobiu w Polsce?
Tak właśnie rozumiem to, co się dzisiaj
czyli
w Sejmie ma wydarzyć.
Fermy, gdzie są te tysiące tych indyków,
dokładnie
kaczek,
tak. No może kurczaków. Raczej brojlerów i kurniosek, może nie kaczek. Ale to trochę jest tak, że spotyka się dzisiaj w Sejmie taka dosyć barwna i niejednorodna koalicja, których to działacze są bardzo różne motywacje są tych, którzy się dzisiaj w Sejmie spotykają. I bardzo silną grupą są różnego rodzaju odpryski takich europejskich czy zachodnich organizacji proekologicznych, obrońców zwierząt i tym podobnych, co do których wiemy już dzisiaj, że jeszcze 30 lat temu Sowieci futrowali ich obficie, płacąc przez agenturę na działalność, no, zakładając, że od środka będą dewastować gospodarkę państw zachodnich, wrogiego wówczas bloku. Druga grupa takich aktywistów, do których zaliczyłbym też częstego gościa państwa stacji, posła Sachajko, to po prostu tacy, powiedziałbym, ideowi wiejscy bolszewicy. To mam wrażenie, że poseł Sachajko już nie może się doczekać, kiedy zacznie rozkułaczać polskich dużych rolników i przywracać właściwy rozmiar gospodarstwa małorolnego. I warto byłoby, gdybyście, mając go tutaj znowu, zapytali, jaki właściwie docelowy model przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa dla polskiego rolnictwa widzi. Jest też bardzo duża grupa działaczy ludowych, którzy z przerażeniem obserwują, że kurczy się elektorat, taki klasyczny elektorat ludowców, kurczy się bardzo szybko. Wynik wyborczy PSL-u mniej więcej to pokazuje, ale jest tęsknota za tym, żeby ci, co żywią i bronią, wciąż stanowili jakąś siłę. Tutaj widziałbym oprócz wspomnianego PSL-u również ministra Ardanowskiego, przedstawiciela Dobrej Zmiany, a także bardzo zacnego i dzielnego człowieka, pana Gabriela Janowskiego, też częstego gościa waszej stacji. Pan Janowski, tak jak mówię, dzielny, zacny człowiek, trochę pogubił się w zmianach, które dzisiaj w rolnictwie zachodzą, no i bardzo chciałby konserwować stary układ na wsi, który błyskawicznie się zmienia. Bo tak jak nie uda nam się uratować stanowisk pracy z Dunów czy maszynistów parowych.
Spróbuję pan tak teraz zamówić z Duna, żeby postawił panu piec, to pan zobaczy, ile kosztuje
może
jego
praca. Może to pomysł na zmianę kwalifikacji. Kto wie. No więc myślę sobie, że dziś właśnie w Sejmie spotyka się taka barwna, niejednorodna koalicja. I będą obradować nad tym, jak obniżyć produkcję żywności w Polsce. I nie wypominając panu redaktorowi wieku, ale obaj pamiętamy, jak 30 lat temu staliśmy w kolejce, żeby wykupić swoje kartki na mięso. I czy gdybyśmy wtedy sobie pomyśleli, że ktoś w Polsce będzie dyskutował nad tym, jak obniżyć poziom produkcji żywności, to czy nie pukalibyśmy się w czoła? No pewnie tak, ale do tego doszło. Polska weszła w strefę zamożnych, sytych społeczeństw zachodnich. I dziś zastanawiamy się jako społeczeństwo nad problemami, które dla 3/4 populacji świata w ogóle nie istnieją. Zastanawiamy się razem zresztą z innymi społeczeństwami zachodnimi, jak dogodzić kurze w klatce, jak zrobić, żeby krowa się nie stresowała, jak zapewnić wolny czas świniom, żeby między sobą na przykład się nie obgryzały. No, takie są problemy bogatych społeczeństw zachodnich. Z jednej strony powinniśmy się cieszyć, ale z drugiej...
Czyli teraz do... Kilka miesięcy temu rozpoczęła się rozmowa na temat przemysłu futrzarskiego. Dowiadywaliśmy się, jak to jest okrutne trzymanie norek w klatkach po to tylko, by bogate panie na Zachodzie czy w Rosji mogły sobie chodzić w ich futrach. Te norki tutaj cierpią, no i te fermy strasznie śmierdzą. Nie wiadomo, kto na nich pracuje, wcale niekoniecznie Polacy, może jacyś Ukraińcy. No, cała masa argumentów, jakby pomijających najważniejszą rzecz, że po pierwsze wolno te fermy w Polsce budować i tworzyć. Jest to opłacalny biznes, większość idzie na eksport, a przychody przychodzą w większości do polskich pracowników. A nawet jeśli to nie są polskie firmy, to w Polsce płacą podatki. Więc jeżeli ten człowiek zarobione, opodatkowane pieniądze zabierze w kieszeń i wyda w Monte Carlo, to jest jego prywatny problem i nam nic do tego. A atmosfera była wielka, sprawa jeszcze nie przeszła, pewnie będzie dalej przepychana i żartem wtedy wspominaliśmy, że haha, następną formą fermy, następnymi fermami, które będą przeszkadzać, będą fermy kurze, no bo tego też jest dużo, a potem świnie. Nagle się okażą, że nie pasują do polskiej wsi i psują te aromaty naturalne. Rafał Otoka Frąckiewicz dołączył do studia i widać, że też ma coś ochotę do powiedzenia na ten temat.
Dzień dobry Państwu. Nie, bo to jest zabawna sytuacja, bo jeżeli się zakaże, to rozumiem, że teraz za kury się zabrali ekolodzy, tak?
Tak, tak, tak. I pan jest prezesem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, Piotr Lisiecki. No i dzisiaj jest posiedzenie w Sejmie komisji, która będzie właśnie takie opowieści snuła. No bo jeżeli tylko, że to my sobie tu żartujemy, a oni to na poważnie.
Znaczy, to nie są żarty, bo to jest kompletny bezsens w chwili, kiedy mówimy o futerkowcach, tak? Kiedy mówimy o kurach,
mówimy
to samo.
No bo kurach, futerkowcach, no ta, to jest ta, jakieś ta. Tam junktum, no bo ten, to jest, bo na wsi się dzieje, no i Polska ta. Ma bardzo znaczącą pozycję na no świecie ma. I w Europie. Wobec tego inne kraje, które też by chciały mieć taką pozycję, muszą coś zrobić.
A czy te ustawy tylko i wyłącznie zabijają polski rynek, tak? Bo przecież nikt nie zabroni na przykład jedzenia kur albo chodzenia w futrach w Polsce. Czyli jak zlikwidujemy przemysł futerkowy albo zlikwidujemy przemysł związany z kurami, to te pieniądze zaczną zarabiać za granicą, tak? Niemcy, Rosjanie, Włosi, Hiszpanie i tak dalej.
Ukraina.
Bo ten przepis, drodzy posłowie PiSu, miałby sens, gdyby się zabronili jedzenia kur i zabronili chodzenia w futrach. Wtedy to miałoby sens na terenie Polski, bo na terenie Polski nie cierpiałyby kury i zwierzątka futerkowe. Ale skoro nie ma zakazu jedzenia kurczaków i noszenia futer, no to nabijacie kapsy zachodniemu kapitałowi. No i tylko tyle. No. Bo co więcej powiedzieć?
To też podnoszony argument, pan redaktor go wymienił, o tym, jakoby to jakiś obcy kapitał tutaj inwestował, jest mocno krzywdzący.
Ale my bardzo chcemy obcy kapitał. Normalnie no. Mówimy, obcy kapitale, przyjeżdżaj, inwestuj,
tak, buduj, dawaj, fabryki.
Buduj fabryki, dawaj miejsca pracy.
No ale premier Morawiecki płaci ciężkie pieniądze kapitałowi zagranicznemu, żeby tutaj przyjeżdżał.
By tylko produkował u nas Mercedesy.
Wszyscy jeździmy.
Ale gratuluję.
To jest
gratuluję.
Satyryczny poranek, tak, proszę państwa.
Mocno.
Ja jeżdżę Mercedesem marki Rover, więc
intrygujące. Ja aż boję się wymienić, jakim samochodem jeżdżę, żeby jacyś ekolodzy nie porysowali mi go gwoździem. Ale wracając...
Polonezem pan nie pojedzie, bo niesłuszna okazała się produkcja samochodów polskiej marki w Polsce.
Jakiś czas temu. Ale wracając do stosunku własnościowego, to absolutna większość ferm drobiarskich w Polsce to są fermy w polskich rękach, gdzie drugi, trzeci syn rolnika polskiego budował na ojcowiźnie coraz większą fermę, no i dziś wchodzi w konflikt z sąsiadami. Dlaczego mówię drugi, trzeci? No bo pierwszy jest w Warszawie już tutaj. Już jest. No i ten pierwszy syn, zwany czasem złośliwie Słoikiem, lubi na weekend pojechać do brata, no i z przerażeniem stwierdza, że wieś jednak pachnie. Jednak pachnie. I pachnie specyficznie. I wtedy zaczyna wspierać różnych takich właśnie zielonych bolszewików, żeby tę produkcję wielkoprzemysłową ograniczać. I tutaj żartujemy sobie troszeczkę, ale znaczy ja żartuję przynajmniej, duże zaniedbanie jest też w polityce zagospodarowania przestrzennego. Od lat gminy nie dopracowały się planów zagospodarowania przestrzennego, co pozwalało różnym włodarzom za niewielką, a może nawet wielką opłatą wydawać indywidualne zgody budowlane, ale skutkuje to też tym, że w tej chwili na obszarach wiejskich mieszka dużo ludzi, którzy zupełnie inaczej widzą rolę wsi, w której mieszkają. Jedni chcieliby być agrorolnikami, drudzy...
Chcieli mieszkać w takim Konstancinie i to, że tu te krowy beczą, że te świnie tam chrumkają, to
mają robić tylko za kolory, tak, za tło.
No, ale to jest takie standardowe zachowanie ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj do miast i kupują sobie mieszkania. Pamiętam, że kupiłem 18 lat temu mieszkanie na Włochach, to jest tam w okolicach Okęcia. I wiadomo było, że jest lotnisko. Ale jak tylko ci ludzie kupili te mieszkania, nagle zaczęli protestować przeciwko hałasowi z lotniska. No przecież, no błagam, no co mieli ci z lotnicy zrobić? No,
ludzie kupowali,
wyciszyć
kupują,
samoloty,
latać nisko i kupują działki w okolicach planowanej obwodnicy Warszawy. Wszyscy wiedzą, że ta obwodnica będzie, jak jest budowana, protest, nie chcemy...
Obwodnicy.
No, nie. Albo... Niech inaczej, jakoś gdzie indziej pójdzie.
Znaczy mnie to w tym przypadku ciekawi jedno, bo o tym, że ekolodzy wezmą się za kurczaki, wiadomo było przynajmniej od roku, bo takie informacje dochodziły od angielskich organizacji zajmujących się walką z ekoterroryzmem, tak? Że oni się szykują na Polskę, w najbliższych 2-3 latach mieli uderzyć. Rozumiem, że uderzyli szybciej.
Zaczęli od norek.
No więc pytanie jest, gdzie są nasze służby? Jeżeli ja jako dziennikarz wiedziałem o tym rok temu, że wezmą się za kurczaki, to te nasze służby powinny wyjść 2 lata wcześniej, tak? I coś przez ten czas zrobić. No więc pytanie jest, czy nasze służby działają w ogóle, a jeśli działają, to na czyją korzyść? Bo jak rozumiem, w tej chwili, kiedy wychodzą takie postulaty, nasze służby powinny po prostu wyciągnąć papier i powiedzieć, przepraszam bardzo, mamy śledztwo, tak, 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 ten i ten wziął w łapę od jakichś lobbystów zachodnich.
To wcale nie takie duże sumy. Bo
nie, to
jest...
są śmieszne sumy. O jakich słyszałeś?
Nie no.
Ja słyszałem, że przy okazji futerek tam poszło jakieś 300 tysięcy złotych na lobbing, żeby zlikwidować polską branżę futerkową. Co dla tych lobbystów to są jakieś kolosalne pieniądze, bo on sobie kupi wreszcie Mercedesa, sponsorowanego przez państwo polskie, i załatwi sprawę, tak? Za 300 tysięcy złotych zlikwiduje branżę, która przynosi miliardy złotych.
Pamiętamy ubój rytualny, coś, który no się samo, udało skutecznie zlikwidować.
I zwierzęta w Polsce nie cierpią. Polska będzie strefą taką świętą na całej ziemi, gdzie w Polsce nigdy żadne zwierzę nie ucierpi.
Tak. No,
wszędzie dookoła będą cierpieć, ale w Polsce nie. Może to jest jakiś plan taki, no nie
głęboko
wiem,
przemyślany,
bezpieczny. Można egzystencjalnie pomyśleć sobie w ten sposób, że te kury mają szansę istnienia tylko w tym systemie, no bo w żadnym innym by nie istniały, tak?
No nikt by ich nie hodował, to prawda. To prawda. Też w dyskusji publicznej...
Jeśli byt kury i istnienie kurze ja jest dla nas ważne, no to miejmy świadome, że gdyby nie przemysłowy, to ta kura tego swojego ja nie miałaby szans doświadczyć.
No tak, ale jest jeszcze druga strona medalu, jeśli chodzi o obecnie rządzących, tak? Bo martwią się o życie kur i zwierzątek, i tutaj po prostu absolutnie nie, żadne zwierzę nie może cierpieć, tak? A w przypadku aborcji, tak, tam...
Ale to ci sami ludzie.
To są ci sami ludzie. A w przypadku tam dzieciaków, to tam część można wyciąć, część może przeżyć, ale kurczaki i norki po prostu nie, absolutnie żadna nie może zginąć. Także no to taka kuriozalna sytuacja.
Sprawy dość skomplikowane. To teraz mamy dzisiaj spotkanie w Sejmie na ten temat.
Tak, właśnie.
Co państwo planujecie? O przyjście do Poranka Wnet to był pierwszy element, ale tylko zaczynający jakąś sekwencję.
No, próbowaliśmy wziąć udział w tej debacie. No i rzeczywiście nieliczni przedstawiciele naszej strony dostaną się dzisiaj do Sejmu na spotkanie, które organizuje przewodniczący Sachajko. I nie ukrywam, że było trudno, Trochę tak jest w debacie nad tymi sprawami, pewnie nad innymi podobnie, że w Sejmie w ramach tak zwanej debaty spotykają się na przemian. Raz zwolennicy jednej strony, raz drugiej, po czym i jedni i drudzy dają sygnał, że
wygrali.
Cały naród z nami, cały naród z nami. To dosyć zabawne, zwłaszcza jeśli dzieje się to w parlamencie. Ale ja bym chciał jeszcze tutaj wrócić do tego wątku męczenia zwierząt, bo on też nie do końca jest prawdziwy. No. Gdybyśmy popatrzyli na przykład na zwierzęta w ogrodach zoologicznych, to kiedy ogrodowi zoologicznemu uda się doprowadzić do rozmnożenia jakiegoś rzadkiego zwierzęcia, jakiegoś rzadkiego gatunku, to bardzo się chwali i dyrekcja tego ogrodu mówi na konferencjach prasowych, zapewniliśmy zwierzęciu tak dobre warunki, że zdecydowało się na rozród. I teraz te kury w klatce znoszą 2 razy więcej jaj niż te kury, które biegają na wybiegu. Co by sugerowało, że jest im tam tak dobrze, że decydują się na rozród, no bo zniesienie jajka jest po prostu czynnością rozrodczą, nie? Więc czy rzeczywiście tak te zwierzęta są męczone, nie? No pewnie niekoniecznie. Przez pokolenia hodowcy dopracowali się takich metod, które zoptymalizowały warunki bytowania tych zwierząt i dlatego one rewanżują się dobrymi wynikami hodowlanymi. To nie jest tak, że możemy stanąć nad kurczakiem, strzelać z bata jak nad koniem i mówić jedz, bo musisz przytyć, nie? Nie, zapewniliśmy mu tak smaczną paszę w wygodnych, bezstresowych warunkach, że on bez stresu je tak szybko, że po 6-8 tygodniach jest gotowy na grilla. W fantastyczna sytuacja.
Jest to specjalny gatunek wyhodowany po to właśnie, żeby urósł w tym rekordowym tempie.
Oczywiście.
Tutaj no. Dziwnego nie ma. Pytanie jest takie, no idziecie państwo na spotkanie, będzie jakaś rozmowa, no myślę, że przemysł drobiarski ma argumenty, by ten ekoterroryzm zastopować w przeciągu, nie wiem, najbliższego czasu.
Argument ceny jest, mam nadzieję, w miarę przemawiający do opinii publicznej. Znaczy, do tych ekologów nie przemawia nic, ale argument ceny. W 95 roku, tuż po denominacji, jajko kosztowało 23 grosze. Jajko kurze w sklepie. Dzisiaj kosztuje mniej więcej tyle samo, ale zarabiamy 4 razy więcej. Zwróćmy uwagę, jak maleje wielkość, czy ceny, jak maleją relatywnie tego, co jemy, naszej żywności. No i to jest chyba, mam nadzieję, dobry argument dla wyborców, dla społeczeństwa. Bo tak jak mówię, z tymi ekologami debaty nie ma.
Zróbmy tak, że będziemy jeszcze tę sprawę poruszać. Porozmawiamy przy następnej okazji, albo za tydzień, albo za dwa, albo z którymś, bo tu jest nie tylko redaktor Aleksander Wierzejski, ale jest wspaniały Witold Gadowski, jest przecież Łukasz Jankowski, który prowadzi programy, no i samo kierownictwo nasze tutaj też chętnie pewnie o tym porozmawia. Także bądźmy w kontakcie, trzymajmy rękę na pulsie, bo atak na dziedziny polskiego przemysłu, bo trzeba rolnictwo również włączyć do przemysłu, bo jest to przemysł rolny, przemysł przetwórczy żywności, zupełnie podstawowy biznes. Bardzo wiele krajów by chciało mieć takie rolnictwo jak Polska. No i nie będzie miało, jeśli nie zniszczy tego, co u nas się dzieje. My przy temacie zostawiamy. Pan Piotr Lisiecki, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, udaje się na dzisiejszy ciężki dzień.
Na nierówną walkę.
Na nierówną walkę.
Z zieloną
Bolszewią. A my będziemy rozmawiać, to było o bolszewikach zielonych, a teraz będziemy o bolszewikach niebieskich rozmawiać.
Oj, tam bolszewik
z Rafałem Otoką Frąckiewiczem, ponieważ miał starcie z jednym niebieskim bolszewikiem, który wyrzucił go z Facebooka.
A co, będziemy płakać teraz nad tym?
Nie będziemy płakać, ale... Co takiego Rafał Otoka Frąckiewicz napisał, co nie mieści się w standardach społeczności Facebooka?
Nic. No bo nic, no bo od dłuższego czasu nic nie robiłem na Facebooku. Używałem go tylko jako Messengera, a widocznie sobie ktoś przypomniał o tym, że ten tam jeszcze funkcjonuje i to zbanował, ale prawdę mówiąc, to ja nie zamierzam rozpaczać, bo to naturalna kolej rzeczy. Z Facebooka zamierzałem odejść od jakiegoś czasu, nie miałem jakoś tak... No ten Messenger mnie trzymał, tak, bo tam wszystkie kontakty, możliwość porozumiewania się, ale tak patrząc poprzez pryzmat historii, bo ja w internecie siedzę, jak teraz przy okazji tego Facebooka jakoś tak policzyłem sobie, od 20 lat. W 98 powstało Pitu jako strona internetowa. Później i to był pierwszy taki serwis polityczny niezależny. Później to był pierwszy blog polityczny. A później powstało Pitu na Facebooku, czyli taki pierwszy profil zajmujący się polityką na Facebooku, tak? I to wszystko miało swój początek i koniec naturalny, bo te blogi na początku były mocno naturalne. Tam się pisało to, co naprawdę się chciało i wiedziało. I prowadzone było w sposób taki niereglamentowany, aż w końcu doszli do tego blogowania w dziennikarze i politycy. I blogowanie się skończyło, bo nie miało sensu już kompletnie, bo weszła taka właśnie poprawność polityczna. Jak się stałem, po prostu zawsze jak się pojawiają w jakimś miejscu dziennikarze i politycy, to się pojawia poprawność polityczna i nagle po prostu bountą się robi, tak? No to pojawił się Facebook, powstało Pitu na Facebooku, które przez 8 dobrych lat orało tam przestrzeń, jako taki też pierwszy profil polityczny. I znowu się później, jak ten Facebook się stał popularny nagle, to tam weszli politycy, dziennikarze, korporacje i się zrobiła poprawność polityczna. Także ja nie płaczę nad tym Facebookiem tak naprawdę. Ja nawet nie wiem, czy będę korzystał dalej z tych społecznościówek, bo powiem szczerze, że przez te kilka dni było i bardzo dobrze. Znaczy, abstrahując od tego, że już tam nie używałem Facebooka jako takiego dłuższego czasu, to ten moment, kiedy, bo to mówimy o sferze publicznej.
Ale jaki to jest mechanizm? No jesteś popularnym w miarę dziennikarzem.
Bez szaleństw. No.
Bez szaleństw, ale jakoś tam obecnym. Masz grupę ludzi, z którymi się komunikujesz w ten bądź w inny sposób i nagle dowiadujesz się, że cię wyrzucamy z tej platformy. Tak naprawdę ta platforma traci, no bo przecież... wyrzucając popularnego człowieka, traci ileś tam reklam, które można by pokazać, ileś tam kontaktów, które można by wyświetlić.
Ale to myślę...
To dlaczego oni działają wbrew swoim interesom?
Ja myślę, że to nie ma większego znaczenia, bo kiedy 3 lata temu Facebook skasował profil Pitu, który tam miał blisko 50 tysięcy użytkowników po 4 kasacjach wcześniejszych, bo to skasowali tam systematycznie raz na pół roku. To był okres tej ekspansji w ludu pustyni do Europy i my tam dość dużo o tym pisaliśmy, to mieliśmy zasięg tygodniowy 25 milionów, co udokumentowane jest, bo ten screen się zachował jeszcze z tamtego czasu. 25 milionów ludzi, do 25 milionów docierały informacje z naszego profilu. Tam ludzie ze Stanów się zgłaszali, z Hiszpanii, z Niemiec, żeby po prostu angielskojęzyczną wersję wprowadzić, bo oni widzą obrazy, oni za bardzo wiedzą, że my piszemy. I wtedy Facebook skasował. Może właśnie dlatego.
Już trafiliście na listę podejrzanych.
Może dlatego, bo krótko przed tym, jak to nastąpiło, pamiętam, że Zuckerberg się spotkał z Merkel, a ta tam z nim się dogadała, bo to nie wyłączyli mikrofonów i ta informacja wyszła, że ona tam się domagała od niego, żeby ukrócił propagandę, jak to określa, nazistowską, tak? Czyli wszystko, co nie jest proeuropejskie, to jest nazistowskie, jak wiemy, że miał ukrócić temat imigrantów.
Poza tym o tym, co jest nazistowskie, decydują antyfaszyści.
Którzy są de facto nazistami.
No tak, ale oni mówią, że to nie może być tak byle jak, że to jest antynazist, że coś jest nazistowskie. Ktoś musi o tym powiedzieć. Są znani badacze u nas też, no tak, którzy określają, wskazują palcem i wtedy już wiemy. Nie ale musimy dalej szukać nawet. Zastanawiać się, co ten człowiek ma do powiedzenia. Co on takiego zrobił? Nie, już mamy wyrok, naziol.
No, naziol.
I teraz niech się tłumaczy. No. Ale jak się naziol, jak się może tłumaczyć? Że powie, że nie jestem nazistą.
No
to każdy naziol tak
że nie jest nazistą.
Prawda? To co to jest? Wyparcie.
Znaczy ja znam osoby, które w drugą stronę idą. Jak słyszą, że są nazistami, to mówią na przykład tak, kocham Adolfa Hitlera. I tu się dopiero budzi po prostu z drugiej strony takie, ale jak to? No bo jestem nazistą. Ale to nie to poważnie? Jesteś nazistą jednak? Tak? I to w tym
sam
kierunku.
Sam powiedział wtedy. Także mamy samosprawdzającą się przepowiednię.
No, także znaczy moim zdaniem, znaczy to jest moje zdanie, tak? Te społecznościówki typu Facebook już mają pik za sobą. Nie ma, Facebook nie jest narzędziem, które można by używać do, nie wiem, do podrywania tłumów. Zobaczmy, co się stało na Facebooku w związku z cenzurą. Tam są kotki, pieski. O, przebiegłam 10 kilometrów i jestem spocona. Co ty na to? Tego typu informacje. Tam zniknęły przez wszystkie profile, które zajmowały się jakimiś poważniejszymi rzeczami, tak? W bardziej lub mniej prześpiewczy sposób, czy poważny, czy nie. Ale ja na Facebooku od dłuższego czasu. No, proszę,
ale to dowód, że ta dyskusja toczy się gdzie indziej, czy że jej nie ma?
Ja myślę,
że boimy się, tak jak w Szwecji czy w Niemczech, powiedzieć, co naprawdę myślimy, bo przecież w gazetach piszą, że tak myśleć nie wolno.
Ja myślę, że tak jak patrzę przez pryzmat rozwoju internetu w Polsce, bo tak mówię, to jest 98 rok, 20 lat, ja raptem ten 20 lat obserwuję, doszliśmy do momentu, w którym zaczynamy się komunikować bezpośrednio, spotykać się. Dzwonić, używać komunikatorów, ale już się nie uzewnętrzniać, bo już się spotkaliśmy, tak? Już osoby, które spotkaliśmy, są to jakieś w grona mniej lub bardziej szerokie, ale myślę, że nastąpił przesył internetu, inaczej. Tak mi się wydaje, stawiam tezę, że jesteśmy na początku zmęczenia kwestią internetu i tej takiej mobilności informacyjnej.